Mateusz jeszcze śpiewa psalm, który żeśmy właśnie przed chwilą wspólnie zaśpiewali. Psalm 111. Mam nadzieję, że pamiętacie, jak się rozpoczynał psalm, z którego Sebastian miał kazanie w zeszłą niedzielę. Pańska jest ziemia, co będzie dość kluczowe do zrozumienia tego oto psalmu, który jest przed nami. Alleluja, z całego serca chcę chwalić Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, że nie zostawiłeś nas samych, na pastwę nas samych, abyśmy po omacku kroczyli, a tak naprawdę potykali się, upadali i rozczaskiwali. Dziękujemy za Twoje światło, które sprawia, że możemy kroczyć ku życiu, że możemy obfitować coraz bardziej w życie. Dziękujemy, że Ty nas odnawiasz ustawicznie, że Ty Twoje cele, Twoje rzeczy, które w nas dokonujesz, nie mogą być zatrzymane. Dziękujemy Ci, że właśnie służymy takiemu Bogu, Bogu nie do powstrzymania, a wszystko z powodu Jezusa Chrystusa. W Jego imieniu też prosimy teraz o ten czas. Amen.
Amen.
Słuchajcie, dzisiejszy psalm, psalm 111, naprawdę dotyczy dzieł Pana. Dzieła Pana. Co jest dziełem Pana? Jakie są dzieła Pana? I tak naprawdę chodzi o to, aby nas poruszyć dziełami Pana, poruszyć dziełami Pana w odpowiednim zgromadzeniu i w takim zgromadzeniu, jakie mamy dzisiaj. Dzieła opowiadają o Stwórcy, jakby nie było. Nawet dzieci mówią coś o rodzicach. Dlatego na przykład, jeżeli chodzi o wymaganie na starszych, jest tam wspomniane, że dzieci muszą być posłuszne Panu, muszą chodzić Panu. Nie mogą być nieposłuszne. Czyli dzieci wskazują na charakter rodziców, jakbyśmy nie chcieli. Dzieła opowiadają o Stwórcy. Słuchajcie, niedawno byliśmy w Sanoku, w galerii z dziełami Beksińskiego. Jest to chyba największy zbiór jego twórczości. I nie to, że zachęcam jakoś szczególnie do zobaczenia tych prac. Niemniej jednak trzeba przyznać, że te prace są zrobione po mistrzowsku. Ale jak to często niestety bywa, po mistrzowsku jest przekazana, zobrazowana naprawdę w bardzo poruszający sposób. Ciężko by było przejść obojętnym wobec tych prac, ale po mistrzowsku jest zobrazowana beznadzieja, jakiś lęk, jakieś strachy, jakieś naprawdę miejsca, można powiedzieć, gdzie większość współczesnych ludzi się znajduje. I tak jak właśnie Beksiński wspomniany, potrafił bardzo mistrzowski sposób oddać właśnie ten nastrój, nastrój beznadziei. Niemniej stanowi on też ilustrację tego, że właśnie dzieła wiele mówią o twórcy. Popatrzysz na dzieło i wiesz bardzo wiele o tym, gdzie, skąd, w jakim miejscu znajduje się jego twórca. Jak już wspomniałem, kiedyś chrześcijanie lubią oglądać filmy przyrodnicze i te filmy, które ostatnio powstają przyrodnicze, to po prostu zapierają dech w piersiach. Jakość zdjęć jest wręcz niesamowita. Słuchajcie, jeżeli dawno nie oglądaliście jakiegoś filmu przyrodniczego, zachęcam, abyście spróbowali znowu jakichś ostatnich produkcji. Również nawet jeśli chodzi o zdjęcia czy filmy pokazujące działanie naszego organizmu na poziomie komórkowym. Agnieszka może Was kierować ku właściwym stronom internetowym. Czasami są to zdjęcia, czasami są to jakieś graficzne odzwierciedlenie tego, co ma miejsce, jaka akcja ma miejsce w naszym własnym organizmie. Niemniej to jest niesamowite, co się dzieje. Czy niesamowite jest piękno tego, co Bóg stworzył. I tak naprawdę trudno jest nam zachować jakąś obojętność, kiedy widzimy piękno natury, kiedy widzimy jakiś piękny wschód słońca, pasmo górskie. Zarówno wierzący, jak i niewierzący są bardzo poruszeni. Jedni co prawda oddają chwałę nicości, tak naprawdę są poruszeni, ale poruszeni fałszu, podczas gdy drudzy wprawdzie oddają cześć Bogu. Dlatego, że wszystko, całe to piękno w jakiś bardzo jednoznaczny i bardzo bezpośredni sposób, w jakiś natychmiastowy sposób wskazuje na piękno, które jest poza nim, poza tym zachodem słońca, poza tymi pięknymi rybkami, które możemy zobaczyć w zoo, w akwarium. Że taka niesłychana jakaś fantazja, niesłychana twórczość, twórcy. Ale wszystko to wskazuje na tą prawdę taką bezpośrednią, która znajduje się tuż, tuż poza tym, co widzimy. Teraz zobaczcie, tak jak widzimy w tym psalmie, psalm się zaczyna od słów, zresztą kończy się tak samo, czyli już wiemy, czego się spodziewać. Zaczyna się od słów Alleluja, chwała niech będzie Jahwe, niech On będzie wywyższony. I kończy się dokładnie tym samym oddaniem chwały Bogu. Słuchajcie, ten psalm, czyli 10 wersetów, które tutaj widzimy, tak naprawdę 22 linijki, które składają się na ten psalm, dlatego że w ostatnich dwóch wersetach są po 3 linijki, jest to tak zwany akrostyk, czyli w języku hebrajskim każda linijka zaczyna się od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego. Czyli ten psalm ma bardzo taką misterną strukturę i to nie jest jedyna regularność, można powiedzieć, którą tutaj, na którą wskażę w tym psalmie. Psalm zaczyna się, zobaczcie, z całego serca wysławiam Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Godne są dzieła, godne badania przez wszystkich, którzy kochają dzieła Pana. Zwróćcie uwagę na to, że z całego serca wysławiam Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. Jest to jak gdyby taka rzecz, która łatwo nam może umknąć naszej uwadze. Ale psalmista chce zwrócić naszą uwagę właśnie na tą rzecz. Gdzie się gromadzimy? Gdzie tak naprawdę sedno tych dzieł Pana, które widzimy? I zaraz oczywiście przejdziemy do tego największego dzieła Pana, o którym tu będzie mowa. Gdzie tak naprawdę te dzieła Pana możemy zobaczyć w prawdziwym świetle, tak jako ono jest prawdziwe. Na moment tylko zwróćcie uwagę na drugi werset. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. W Księdze Przypowieści w 25 wersecie, w 25 rozdziale, w drugim wersecie znajdujemy ciekawy zwrot. Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów jest rzecz zbadać. Czyli zobaczcie, w tym porządku światowym, w tym porządku, który tutaj, w którym żyjemy, który roztacza się wokół nas, takie panują odpowiedzialności. Oto Bóg chwałą Jego jest, by rzecz ukryć, podczas gdy chwałą królów, a pamiętajcie, że my należymy do tej grupy, do grupy królów, chwałą naszą jest to, żeby badać te rzeczy, żeby zgłębiać to, co Bóg stworzył, to, co Bóg zrobił i radować się z Jego imienia. W tej samej księdze, zresztą gdzie udamy się jeszcze kilka razy, w drugim rozdziale, w 4 wersecie czytamy, jeśli chodzi o mądrość, jeżeli szukać jej będziesz, szukać będziesz mądrości jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych. Słuchajcie, tak to jest niestety na tym świecie zrobione, tak to jest złożone, że to, co jest naprawdę wartościowe, to, co jest naprawdę cenne, nie jest porozrzucane na ulicy, ale to, co jest naprawdę cenne i wartościowe, potrzeba walki, potrzeba pracy, a tak naprawdę potrzeba śmierci, żeby umierania, żeby te rzeczy, które najbardziej wartościowe zdobyć. I tak samo tutaj, liczba mnoga, jak na razie, wielkie są dzieła Pana i wszystko wskazuje, że chodzi o wszystkie Jego dzieła, godne badania przez wszystkich, którzy te dzieła kochają. Wróćmy na moment do pierwszego jeszcze jednak wersetu. Z całego serca wysławiam Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. Słuchajcie, dzisiaj akurat zebraliśmy się tutaj na takim wyjeździe noworocznym, sylwestrowym, można powiedzieć, które jak gdyby wskazuje, co dla nas jest atrakcyjne. Co dla nas jest naprawdę atrakcyjną rzeczą, gdzie nas ciągnie, ku czemu grawitujemy, co uważamy za dobrą zabawę. I akurat tak się składa, że oczywiście noc sylwestrowa czy wyjazd sylwestrowy są... Pewnie niektórzy z nas mieli różnego rodzaju propozycje, jak spędzić ten wieczór. No i teraz gdzie? Gdzie czy co dla nas jest największą atrakcją? Gdzie, w jaki najbardziej atrakcyjny, najbardziej, najlepszy sposób wymarzony dla nas jest, aby spędzić wieczór sylwestrowy, czy w ogóle z kim chcemy spędzać czas. Psalmista od samego początku, i to jest psalm, który w świątyni był śpiewany, w gronie z całego serca wysławiam Pana, w gronie prawych i w zgromadzeniu. Bardzo istotną kwestią jest kwestia towarzystwa. W przypowieści 13:20 czytamy: kto obcuje z mędrcami, mądrzeje. Lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie. Wydaje się, że niektóre przypowieści są takie jakieś zbyt banalne, zbyt proste, a jednak jakże potrzebujemy tego pouczenia, jakże potrzebujemy tej zachęty. Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje. Lecz kto się brata z głupcami, temu się źle wiedzie. Czyli tak naprawdę nasze towarzystwo będzie miało konsekwencje. Czy nasze towarzystwo przyniesie owoce? Przyniesie owoce w naszym życiu, w życiu naszej rodziny, w życiu naszych dzieci. To towarzystwo, w którym przebywasz, będzie miało skutki. To nie jest jedynie jakieś po prostu pojadę, wybiorę ten wyjazd, czy spędzę czas w taki, a nie inny sposób. Każda taka decyzja niesie owoce. Przypowieści 24, w pierwszych dwóch wersetach czytamy: nie zazdrości, pewnie jakiś polonista by się nie zgodził z tą formą, nie zazdrości złym ludziom i nie pragnij ich towarzystwa, gdyż ich serce myśli o gwałcie, a ich wargi mówią o nieszczęściu. Nie zazdrości. Czasami tam się wydaje, że niewierzący bawią się dobrze, że niewierzący i ich towarzystwo, czy sposób organizowania czasu wolnego, czy zabawy jest o tyle bardziej jakiś atrakcyjniejszy od tego, co my jesteśmy w stanie, czy to, co ma miejsce wśród ludu Bożego. Prorok poucza nas i przestrzega: nie zazdrości złym ludziom, nie pragnij ich towarzystwa, bo prawda jest taka, że ich serce myśli o gwałcie. Czyli zastanówcie się przez sekundę. Tak naprawdę grzech zawsze jest gwałtem. Grzech zawsze jest zadawaniem gwałtu i przemocą. Ich serce myśli o gwałcie, ich wargi mówią o nieszczęściu. W Księdze Przypowieści 4 rozdziale czytamy: trzymaj się karności, nie ustawaj, zachowuj ją, gdyż ona jest twoim życiem. I teraz: na drogę bezbożnych nie wchodź, nie krocz drogą złych ludzi. czyli nie podróżuj w złym towarzystwie. Słuchajcie, każdy z nas jest na drodze, każdy z nas jest w podróży. Gdzieś poruszamy się, idziemy naprzód, nie możemy nie podróżować, każdy z nas podróżuje. Każdy z nas podróżuje określoną drogą i wybiera określone towarzystwo. Tu jest powiedziane, na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi. I teraz słuchajcie następnego wersetu. Unikaj jej i nie wchodź na nią. Odwróć się od niej i omiń ją. Jakby to jest jedna linijka. To jest jeden werset zaledwie. Ale zwróćcie uwagę. Unikaj jej, nie wchodź na nią, odwróć się od niej i omiń ją. Na wszelkie możliwe sposoby unikaj towarzystwa, unikaj tego, aby niewierzący byli dla ciebie źródłem zachęty, aby niewierzący tworzyli twoje priorytety, aby twój system wartości, aby styl życia, można powiedzieć, niewierzących tobie imponował. Przypowieści 22, rozdział 22, czytamy: nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym i nie obcuj z mężem porywczym, abyś nie nabrał jego obyczajów i nie przygotował pułapki na swoją duszę. Widzicie, wiele z tych rzeczy, czy wiele z zagrożeń, jeśli chodzi o towarzystwo, które wybieramy, wiele z tych zagrożeń tak naprawdę można podsumować czy sprowadzić do samokontroli. Słuchajcie, to jest jedna rzecz, może jedna z takich bardziej wyraźniejszych i powszechniejszych rzeczy, która charakteryzuje właśnie ludzi nienawróconych. Nie tylko, że lubią się gniewać, nie tylko, że się gniewają, że tracą cierpliwość, nie panują nad sobą, ale wręcz uwielbiają coraz bardziej się rozgniewywać, czy coraz bardziej się rozrabiać w swoim gniewie. Teraz prorok przestrzega nas i mówi, jeżeli będziesz przebywał w takim towarzystwie, jeżeli coś takiego będzie dla ciebie głównym źródłem zachęty, nabierzesz tych zgubnych zwyczajów, i tutaj już nie ma żadnych przelewek, ale chodzi o pułapkę na swoją duszę. Czyli osoba, która nie panuje nad sobą, nie panuje nad swoimi słowami, innymi słowy, nie panuje nad swoimi zachowaniami, reakcjami, jest osobą, która zdradza owoce nienawrócenia. W 15 rozdziale Księdze Przypowieści czytamy: szyderca nie lubi tego, kto go napomina. Nie chce iść do mędrców, jak gdyby z innego kierunku, ale również kwestia towarzystwa. Szyderca, czyli prześmiewca, jest tym, który nie znosi napomnienia, a właśnie napomnienie to jest coś, co spotyka się w kontekście ludu nawróconego. Tam właśnie znajdziemy pouczenie, napomnienie, właściwą zachętę, która często sprowadza się do jakiejś korekty, podczas gdy prześmiewca, szyderca wszystko to wyśmiewa, nie lubi tego, kto go napomina, i nie chce pójść do mędrców. Czyli właśnie te okazje, a my doskonale wszyscy się orientujemy, w tych środowiskach potrafimy je w lot rozpoznać intuicyjnie, te środowiska i te konteksty, w których istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś nas napomni. I teraz ty, jeżeli jestem szydercą, właśnie tych środowisk będę unikał. Olejek i kadzidło w 27 rozdziale Księgi Przypowieści. Olejek i kadzidło cieszą serce, lecz słodki jest przyjaciel, który radzi szczerze. Czyli te konteksty, te środowiska, te miejsca, gdzie przychodzi właściwa, szczera, nieudawana, nie jakieś pochwały, które są na wyrost, ale szczera zachęta, to są właśnie te konteksty, czy te środowiska, które powinny być dla nas słodkie. Słodkie jak przyjaciel, który jest wierny, któremu prawdziwie na nas zależy, a nie jedynie od oka, które nas zachęca. Ale powróćmy z powrotem do psalmu 111 i chciałbym zwrócić naszą uwagę na jeszcze kilka drobnych, ważnych rzeczy. Już nam dużo to nie zajmie. Ale jak pamiętacie, jak zaczęliśmy, werset Alleluja, niech imię Pana będzie wychwalone. Cały psalm kończy się tą samą rzeczą. Chwała Jego trwa na wieki. Tak więc nie jest to jedynie akrostyk, ale również mamy tutaj strukturę symetryczną, strukturę chiazmu. Strukturę chiazmu, która o dziwo zbiega się dokładnie, czy sercem tego psalmu jest dokładnie to, co Mariusz przeczytał w swoim czytaniu. To jest dokładnie ta sama prawda. I zwróćcie uwagę, drugi werset. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Co jest identycznym odpowiednikiem, nawet w strukturze. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Czyli tak naprawdę, jeśli chodzi o mądrość, zobaczcie, cały świat tak naprawdę uważa się za mądrego. Zwróćcie uwagę, mało kto uważa się za głupiego. Tak naprawdę znakiem nawrócenia jest właśnie to, że uważasz się za głupiego. Można tak powiedzieć, że znakiem nawrócenia jest pokora, że no, nie mamy zbyt wysokiego mniemania o sobie, o własnych poglądach, opiniach, ale że mamy dystans, że przyjmujemy to, iż wielokrotnie myliliśmy się i że tylko Bóg nas zbawia i Bóg sprawia, że to jest jedyna mądrość, którą tak naprawdę możemy się szczycić. I oczywiście cały świat uważa się za mądrego, podczas gdy początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszelka mądrość, jeżeli masz jakąkolwiek mądrość, ta mądrość tak naprawdę musi się rozpocząć od bojaźni Pana. To jest początek wszelkiego zrozumienia i wszelkiej mądrości. Słuchajcie, ja się tak naprawdę zastanawiam, jak to będzie kiedyś, za ileś lat. Bóg wie, za ile lat. Zobaczcie, jak wiele teraz nauka jest w stanie osiągnąć. Jak wiele pożytecznych prawd i wspaniałych prawd odkryć, działając na bardzo fałszywych, jakichś założeniach nicości, na głupich założeniach. Ale teraz, jeżeli przyjmiemy prawdziwe założenia, że wszystko jest stworzeniem dobrego stworzyciela, te osiągnięcia będą po prostu zwielokrotnione. To, co nauka będzie w stanie osiągnąć. Ale idźmy dalej. Zwróćcie uwagę na werset trzeci i na werset dziewiąty. Dzieło Jego, o dziwo, dzieło Jego, nagle zmieniła się liczba mnoga na liczbę pojedynczą. Były dzieła w poprzednim wersecie, teraz jest dzieło. Dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Oto widzicie, psalmista chce, abyśmy się zachwycili Jego dziełami. Jego dzieło nie jest jakimś takim... Wiecie, dzieci w pewnym sensie nas wyprzedzają tutaj do Królestwa Bożego. W tym sensie, że dzieci no, też bywają znudzone, ale o wiele bardziej ekscytują się tym, co widzą wokoło. Podczas gdy my, dla nas to wszystko jest jakieś takie normalne, zwykłe, dla nas bardzo łatwo jest popaść w jakąś taką zwyczajność i w nudę. Podczas gdy prorok tutaj mówi, wielkie dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe. Jego dzieło nie jest takie, że masz się dziwić, innymi słowy. Jeżeli przestaniesz się dziwić jak dziecko, jeżeli przestanie nas to ekscytować, to znaczy, że coś z nami się dzieje. Bo zobaczcie, zwróćcie uwagę, że jeżeli przestajemy się dziwić, to co jednocześnie, co jest bliskim towarzyszem braku zdziwienia? Tuż obok, nierozłącznym towarzyszem braku zdziwienia. Jeżeli się nie dziwimy, to również nie jesteśmy wdzięczni. Przestajemy być wdzięczni. Przestajemy dziękować. Przestajemy chwalić Boga za to, co mamy. Ale kiedy się dziwimy, kiedy na przykład dziwimy się, że Bóg tak nas obdarował, chociażby w to, co mamy, to co się pojawia? Pojawia się oczywiście momentalnie wdzięczność. I zobaczcie, dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe. I 9 werset mówi, i teraz o jakim dziele jest mowa. Zesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię Jego. Czyli to dzieło, które ekscytuje naszego Boga, to dzieło, które ekscytuje Jego lud, to dzieło, które wybiega daleko, miliardy lat świetlnych, poza piękno, ekscytację różnokolorowych rybek w akwarium w zoo. Tak jak te są piękne, tak jak te różne w głębiach mórz, ryby, stwory z własnym oświetleniem są wręcz niesamowite, tak to dzieło wybiega daleko poza tamte wszystkie dzieła. A tak nawiasem mówiąc, dzieci, wiecie, co było większe? Brontozaur czy płetwal błękitny? Co jest większe? Co było większe? Dorośli, wiecie, co jest większe? Było większe? Ten roślinożerny, duży, ogromny. Płetwal. Ktokolwiek mówi płetwal. Tak, płetwal jest bodajże dwukrotnie większy. Także tak jak wielkie są dzieła Pana, zwierzątka i wszystko inne jest przepotężne i sprawia, że chcemy chwalić Pana, jest jednak dzieło, które jest jeszcze wspanialsze. I to jest odkupienie ludowi swemu, zesłał, ustanowił na wieki swoje przymierze. Zobaczcie, 4 i 8. Pamiętnymi uczynił cuda swoje, łaskawy i litościwy jest Pan. I teraz dziwne, no nie? Tam było pamiętnymi uczynił cuda swoje, 4 werset, zobaczcie 8. Ustanowił na wieki wieków, pełnione w wierności i ustanowione na wieki wieków, pełnione w wierności i prawości. Słuchajcie, mamy dwa zestawy tutaj. Łaskawy i litościwy, wierność i prawość. Wydaje się, że dla niektórych te rzeczy są bardzo oddalone, podczas gdy prawda jest taka, że wierność i prawość poślubione są łasce i zmiłowaniu. Te rzeczy nie są sprzeczne, ani odległe od siebie, wręcz odwrotnie, łączą się harmonijnie w Bożym dziele. I Sebastian, o ile się dobrze orientuje, będzie mówił o Bożym prawie. I właśnie Boże prawo łączy te rzeczy w sobie. I tak naprawdę zbawienie w Chrystusie to jest zarówno zmiłowanie, jak i sprawiedliwość. W Chrystusie, można powiedzieć, sprawiedliwość stała się osiągalna, ale nie tylko. W Chrystusie miłość, zmiłowanie stało się osiągalne tak samo. I teraz idziemy dalej. 5 i 7. Daje pożywienie tym, którzy się go boją. Na wieki pamięta o swoim przymierzu. I teraz, jeżeli chodzi o pożywienie, karmienie kogoś, wydaje się, że bardzo częstym zlepkiem, czy towarzyszem karmienia kogoś, czy karmienia przez Boga całego stworzenia, jest dokładnie to, co widzimy w 7 wersecie, jako odpowiednik. Wierność. wierność. Bóg jest wierny, pozostaje wierny swojemu stworzeniu. Wierność i prawo są dziełami rąk Jego. Wszystkie Jego nakazy są niezawodne, tak jak Jego przymierze. Jego przymierze jest niezawodne. On nigdy nie porzuca dzieła rąk swoich. I teraz zbliżamy się do samego sedna. I w samym sercu tego psalmu znajduje się 6 werset. Wydaje się, a o co chodzi? Ukazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich, daje im dziedzictwo narodu. Pamiętacie, na początku zadałem wam pytanie, o czym było kazanie w zeszłą niedzielę? Było: Pańska jest ziemia. Pańska jest ziemia. Do Pana należy ziemia. Pamiętacie jeszcze, co Mariusz czytał? Mariusz, urywek z listu do Kolosan, mówił o usynowieniu. O tym, że my staliśmy się synami, że my staliśmy się dziedzicami. I teraz dokładnie tutaj widzimy identyczną rzecz. Ukazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich, dając im dziedzictwo narodów. Czyli cała ta ziemia, która należy do Pana, tak naprawdę Bóg oddaje tą ziemię, ta ziemia jest nasza. Już teraz nasze posłannictwo, pamiętacie, jakie jest? Nasze posłannictwo jest takie, by iść i głosić, że Chrystus jest Królem. To jest nasze przesłanie. Nasze przesłanie naszym przyjaciołom w rodzinach jest ogłoszenie, że hej, jest Król, który rozpoczął panowanie. On króluje i lepiej zawrzyj z Nim pokój, kiedy jest jeszcze czas. No nie? To jest to przesłanie. Przesłanie jest takie, że jest Król, Jezus Chrystus, który teraz króluje. I oto widzimy, że ta ziemia, która należy do Pana, On tą ziemię daje swoim dziedzicom, ale zwróćcie uwagę na 6 werset, na pierwszą linijkę 6 wersetu. Ukazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich. Bardzo tajemniczy werset. Dlatego, że zwróćcie uwagę, wydaje się, że wszyscy patrzą na zachód słońca. Wszyscy dostrzegają te piękno Bożego stworzenia. Wydaje się, że nic z tych rzeczy nie jest ukryte przed nikim. A jednak tu wydaje się, że ten werset dyskryminuje w dziwny sposób i mówi, że ukazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich. I widzicie, to jest jak gdyby strasznie dziwny wyznacznik. Otóż chodzi o to, że jeśli nie jesteś jego ludem, to co? To dzieło, które jest największe, to dzieło, którym on sam jest podekscytowany ponad miarę, to dzieło, ty na nie spojrzysz i powiesz: a, liche, a, cóż to jest, a, takie zbawienie, a, lekceważę takie zbawienie, cóż to jest za zbawienie. Podczas gdy wiemy, co jest napisane w liście do Hebrajczyków. Jeżeli zlekceważymy to zbawienie, jeżeli zlekceważymy Jezusa i nie podekscytuje nas to zbawienie, którym On nas zbawił, nie ma już nic innego. Dlatego, że ten, który nie ma granic, ten, który jest nieskończony, oto tu dotykamy tej nieskończoności. To jest najwyższe dzieło. To jest najwspanialsze dzieło. I teraz ci, którzy należą do Niego, rzeczywiście widzą i przyznają, mówią: tak, Panie, nie ma nic wspanialszego na to, że ja podły, ja powykręcany na tak wiele różnych sposobów, ja, któremu należał się Twój sprawiedliwy gniew, ja, Ty okazałeś mi swoją łaskę, że ja spotkałem się z Twoim miłosierdziem. Dziękuję Ci, Panie, z wszystkich dzieł, które są na tej ziemi. Żadne nie dorównuje temu. Ale zwróćcie uwagę, że nikt nie jest w stanie zobaczyć tego dzieła, jak tylko ci, którzy przebywają we właściwym towarzystwie, w towarzystwie ludu, jego ludu zbawionego. I wtedy słuchajcie do prawdy. Jeżeli pochwyciliśmy, jeżeli podekscytowało nas to największe z dzieł Bożych, wtedy dopiero nasze oczy, obmyte krwią Chrystusa, otworzyły się, aby postrzegać wszystkie inne dzieła tak, jak należy. Wszystko, co nas otacza, zaczynamy postrzegać tak, jak Bóg zamierzył, aby były postrzegane. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za tak wielkie dzieło. Za tak wielkie dzieło, które nam objawiłeś, więcej, które stanowimy. Dziękujemy, żeśmy Twoim dziełem, że Ty przygotowujesz nas, że Ty budujesz nas przepiękną, duchową świątynię. Świątynię, której przepych nie sposób opisać. Dziękujemy, że my wszyscy, jak tutaj jesteśmy żywymi kamieniami, które są budowane przez Ciebie. Ty jesteś budowniczym, które są budowane przez Ciebie wielką świątynię ducha. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, abyśmy zanieśli przesłanie, żeś Ty królem, żeś Ty panem, abyśmy opowiedzieli o Twoich dziełach innym w naszych środowiskach. Amen. Amen.